Ten, kto rozumie prawo wibracji, posiada berło mocy. Tak o trzecim uniwersalnym prawie pisze trzech wtajemniczonych w Kybalionie. A dokładne brzmienie tego prawa to: nic nie spoczywa, wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje. O ile myślę, że większość z nas umie pojąć koncept, że wszystko jest energią i że energia jest w ciągłym ruchu, to jednak czy umiemy tę teorię zastosować do swojego rozwoju i zmian? Jak możemy spojrzeć na prawo wibracji inaczej, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, a przede wszystkim przyjąć, że energia tworzy materię i że za sprawą swoich mentalnych aktywności mamy wpływ nie tylko na swoje życie, ale też na życie drugiego człowieka i zbiorowej świadomości? Jak możemy w zgodzie z tym prawem kreować swoją rzeczywistość w sposób bezwysiłkowy? W dzisiejszym odcinku chcę przedstawić Ci nieoczywisty, szeroki wymiar prawa wibracji i jego praktyczne zastosowanie. Zapraszam, zwłaszcza jeśli chcesz zyskać perspektywę na to, jak obserwowanie energii pomaga w jej transformowaniu z niższych do wyższych częstotliwości. Zanim przejdę do szczegółów, przedstawię się zwłaszcza dla osób, które są tutaj po raz pierwszy. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią w naszych przestrzeniach wysokich wibracji uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pomagając Ci odkrywać potencjał, który drzemie w Twoim sercu i korzystać z niego z odwagą. Przypomnę tylko szybko, że jeśli nie widziałaś i nie widziałeś jeszcze lekcji o prawie mentalizmu lub prawie zgodności, to serdecznie Cię do nich zapraszam. Odnośniki znajdziesz gdzieś w opisie tego odcinka. Nic nie spoczywa. Wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje. To prawo głoszone było już w starożytnym Egipcie i Grecji, jednak fizycy zaczęli mu się przyglądać i wracać do tej prawdy dopiero w XIX wieku. Najczęstszą interpretacją tego prawa, jaką możemy znaleźć w różnych źródłach, jest powiedzenie, że im wyższe są nasze wibracje, tym piękniejsze będzie nasze życie. Prawo wibracji przecież jest inaczej nazywane prawem przyciągania, bo mówi się, że podobne częstotliwości przyciągają podobne. I jest to z jednej strony prawda, ale nie jest to kompletna prawda, bo nie możemy zapominać też o prawie biegunowości i o tym, że wszystkie te hermetyczne prawa się przenikają i uzupełniają, a prawo biegunowości mówi o tym, że istnieją dwa bieguny jednego spektrum. I te dwa bieguny w gruncie rzeczy są jednym. I tu taki szybki przykład. Dlaczego osoby, które się rozwijają i pracują na przykład energetycznie nad tym, żeby przyciągnąć do siebie, powiedzmy, idealnych klientów, jednocześnie przyciągają hejterów? No właśnie dlatego, że miłość i nienawiść to są dwa bieguny jednego spektrum. O prawie biegunowości znacznie więcej powiemy sobie w kolejnym odcinku z tej serii. Natomiast na teraz warto wziąć pod uwagę, że prawo przyciągania jest tylko jedną z wielu składowych prawa wibracji. I abyśmy nauczyli się lepiej używać go dla wzmacniania siebie i w sobie tej alchemicznej sztuki transmutacji energii i manifestacji tego, co wspiera życie, warto, żebyśmy tę szerszą perspektywę poznali. Bo widzisz, przecież kiedy wiemy już o tym, że nasze dobre emocje, dobre myśli mogą zmienić naszą rzeczywistość, to przecież problem polega na tym, że nie umiemy sobie tych wyższych częstotliwości utrzymać dłużej. I jestem pewna, że dokładnie wiesz, o czym mówię. Mimo stosowania wielu technik medytowania, wielu z nas ma tendencję do wracania i wkręcania się chociażby w lęk, zwątpienie, w apatię, złość i inne niższe częstotliwości, przez które przyciągamy sobie więcej sprzeczności i paradoksów. Tylko że zobacz, to nie znaczy, że nie przyciągamy sobie możliwości do doświadczania piękna, bo one też są, ale widzimy je rzadziej i korzystamy z nich rzadziej, no bo częściej nasza uwaga skupiona jest właśnie na tych paradoksach, sprzecznościach czy poczuciu braku. Jak więc widzisz, w próbach stosowania prawa przyciągania błędem jest to, że nie bierzemy pod uwagę też tych innych praw i szerokiego spektrum tego, jak one się przenikają i uzupełniają. Dlatego wiele osób ma duży problem z zastosowaniem prawa przyciągania, no bo skupia się tylko na wyrywku, a mianowicie na próbach utrzymania na siłę pozytywnego myślenia, pomijając bardzo często zupełnie konieczność nauki czucia swoich myśli, czucia swoich emocji, czy wchodzenia w rolę obserwatora, o której dziś powiem znacznie więcej. Dlatego zanim przejdę do praktycznego wymiaru prawa wibracji, musimy przejść sobie przez szereg elementów, które rozbudzą naszą wyobraźnię i też głębsze widzenie i pomogą zrozumieć, czym w gruncie rzeczy są te wibracje. To wszystko złoży nam się jeszcze bardziej w całość i korzystanie z tych kluczy, które oferuje nam trzech wtajemniczonych, będzie łatwiejsze. Czego uczy nas prawo wibracji? Otóż zawiera ono w sobie kilka istotnych elementów o naturze wszystkiego, co jest. Najważniejszą lekcją jest to, że duch ma najwyższą wibrację z możliwych. Wibruje z taką częstotliwością, że wydaje się, że jest w stanie spoczynku. Jak na przykład koło samochodu albo cylindra w silniku, które przyspieszają do takiej prędkości, że wydaje się, jakby się nie obracały. Możemy więc powiedzieć, że duch jest najwyższą wibracją materii, a materia jest najniższą wibracją ducha. Druga nauka, która płynie z tego prawa, jest taka, że wszystko, czyli duch oraz każdy wszechświat, który wypływa z ducha, jest w ciągłym ruchu. I teraz, nawet jeśli rzeczy, które wydają się takie fizyczne, twarde, jak ten stół, przy którym siedzę, takie bardzo, bardzo stałe, tak naprawdę cały czas wibrują. Nie są stałe i zdecydowanie są cały czas w ruchu. Mają swoją częstotliwość, gęstą i niską, ale jednak są cały czas w ruchu i się zmieniają. I teraz możemy to sobie zobrazować przez przykład nowego samochodu. Zobacz, nowy samochód nie będzie cały czas nowy. Nie dlatego, że się go używa, to też, ale nawet gdyby on tylko stał w garażu i nigdy nie był odpalany, jego forma, choć znacznie wolniej, też będzie się zmieniała. Bo czynniki zewnętrzne i materiały jako forma energii, z której ten samochód jest stworzony, jest w ciągłym ruchu i transformuje z jednej energii do innej. Jak jeszcze możemy zrozumieć fakt, że wszystko jest wibracją i że jest ona w nieustannym ruchu? Wyobraź sobie przed swoim nosem, że rozpylasz teraz perfumy o zapachu róży. I do tego robisz to z zamkniętymi oczami. Zapach, chociaż niewidzialny, będzie wysyłał do twojego mózgu impuls, który przywoła do życia obrazy, na przykład ogrodu albo wazonu pełnego róż. Choć dobrze wiesz, że ich przed tobą nie ma, to wibracja sprawi, że doświadczysz czegoś więcej niż tylko perfumowania swojego ciała, bo być może doświadczysz wspomnień czy obrazów powiązanych z tym, z czym kojarzą ci się róże. Inny przykład to wyobraź sobie, że w twoich ustach zsiesz teraz plaster cytryny. No i co się pojawia? Konkretna wibracja moich słów i być może obraz, który wyświetla ci się teraz na ekranie, powoduje, że możesz dosłownie czuć w swoich ustach kwaśny smak i zapach i pobudzoną produkcję śliny. Jakby cytryna rzeczywiście tam była, choć to tylko i aż wibracje słów i obrazów oraz wykreowana za ich sprawą fizyczna reakcja. I jeszcze jeden przykład z muzyką. Pomyśl o swoich ulubionych artystach i utworach, które masz w zwyczaju odtwarzać non-stop na zapętleniu. Wibracja głosu i instrumentów czy elektroniki wzmacnia wibracje bazowe, które nosisz w swoim ciele, umyśle i duchu. Zakotwiczają one jeszcze głębiej wierzenia, które chcesz kultywować i wzmacniać w sobie. Widzisz, dlatego też tak ważne jest świadome wybieranie tego, czym się programujesz, czy to w kontekście muzyki i słów utworów, czy telewizji i internetu. Więc to były tylko cztery proste przykłady z samochodem, zapachem róż, cytryną czy muzyką, które pomagają zobrazować nam, że wszystko jest wibracją, że w duchu każde stworzenie jest zapoczątkowane z mentalnej aktywności umysłu wszystkiego, co jest. Ruch energii manifestuje się w formie fizycznej. Energia transformuje w materię, ale też odwrotnie. Materia transformuje się w energię, bo ostatecznie przecież wszystko wróci do źródła. Do źródła wszystkiego, co jest, czyli do jedności z duchem. Gdybyśmy już teraz mieli przyjrzeć się temu, jaki jest praktyczny wymiar tych wymienionych aspektów prawa wibracji, to możemy wyciągnąć wniosek, że skoro wszystko jest w ciągłym ruchu, nasz własny ruch i to, żebyśmy byli w ruchu, ma znaczenie. Ale też nie w byle jakim ruchu, bo my chcemy być w ruchu jakościowym, opartym o kreowanie z poziomu najwyższych dostępnych dla nas wibracji, czyli miłości, jedności, pokoju, mądrości lub też inaczej, w jedności z duchem. Najprościej mówiąc, chodzi o bycie w ruchu do życia, czyli w ruchu wzmacniającym najwyższą intencję ducha. Formy tego dostępnego dla nas ruchu, transformującego energię w materię i odwrotnie, oparte są o każdą płaszczyznę naszego istnienia. A wiemy z prawa zgodności, że trzy główne płaszczyzny to jest ta fizyczna, mentalna i duchowa. Dlatego właśnie te najważniejsze narzędzia, nazwijmy to, do stosowania alchemicznej sztuki transmutacji to są emocje, myśli i działania. W harmonii, równowadze i integralności. Zanim przejdziemy sobie do tego, jak możesz bardziej świadomie zacząć obserwować energię oraz dlaczego warto to robić, to na chwilę jeszcze chcę przekierować Twoją uwagę na większy obraz tego tętniącego życiem ducha. I jest to ważne w kontekście wielkiego obrazu dla prawa wibracji. Bo to, czego jeszcze ono nas uczy, zwłaszcza w połączeniu z prawem zgodności, jak na górze, tak na dole i jak na dole, tak na górze, to że wszystko jest ze sobą nierozerwalnie połączone i oddziałuje na siebie wzajemnie, niewidzialną nicią wibracji. Ta tajemnicza nić wibracji przez fizyków i badaczy określana jest eterem. Od nauczycieli rozwoju duchowego czy ezoteryków możemy usłyszeć, że to są kroniki Akaszy, pole morficzne, sieć połączeń lub też pole informacji. Pole informacji sprawia, że możemy komunikować się pomiędzy sobą telepatycznie, wysyłać energetyczny impuls w taki sposób, żeby drugi człowiek albo zbiorowa świadomość na innym kontynencie poczuły ten impuls bez użycia internetu czy telefonów. Ponadto możemy przemieszczać się tylko za sprawą świadomości w inne miejsca i doświadczać ich tak, jakbyśmy byli tam fizycznie. To, co wydaje nam się niewypełnioną przestrzenią, tak naprawdę ma zdolność przenoszenia informacji w postaci konkretnych częstotliwości bez względu na odległość czy czas. Dowód na istnienie pola przenoszącego i zapisującego informacje, z którego możemy czytać za pomocą stanów pogłębionej uważności i świadomości, mamy w badaniu przeprowadzonym w latach 1978 do 1995 przez naukowców amerykańskiej armii. Grupa 22 specjalnie przygotowanych do tego osób zbierała się każdego dnia i wchodziła w stan świadomości bliski snu, ale z zachowaniem pełnej świadomości. Utrzymując ten stan, osoby te mogły dokonywać alokacji, czyli podróżowania do innych miejsc na świecie tylko za pomocą swojego umysłu. Dosłownie wychodząc z ciała fizycznego, przemieszczając się jedynie świadomością. Dokładnie takie badania wyglądały tak, że w grupie tych 22 osób, podzielonych na dwuosobowe zespoły, jedna z nich była podróżnikiem, a druga prowadzącym. I teraz prowadzący miał na celu wprowadzić podróżującego w stan relaksacji bliski snu, ale z utrzymaniem jego świadomości. Następnie zadaniem prowadzącego było utrzymywanie podróżującego właśnie w takim stanie jak najdłużej, jednocześnie wydając mu konkretne polecenia i wskazówki, gdzie ta osoba ma się przemieszczać swoją świadomością. Prowadzący dawał na przykład takiej osobie współrzędne jakiegoś miejsca na świecie, a ta miała narysować na czystej kartce papieru, co dokładnie tam widzi. Z czasem te osoby dochodziły już do takiego stopnia zaawansowania w swoich podróżach, że z ogromną precyzją i dokładnością były w stanie rozrysować konkretne przedmioty i udzielić odpowiedzi na pytania, których kiedyś nie można było udzielić bez wywiadu szpiegowskiego. Te badania, jak się możesz domyślać, przez wiele lat służyły do sprawdzania terenów wroga, zwłaszcza podczas zimnej wojny. Cały eksperyment i badania zostały opisane pod nazwą Projekt Stargate. I choć oficjalnie zostały zamknięte, to jednak wyniki opublikowanego raportu wskazują na to, że eksperymenty, których było ponad 450, kończyły się ogromnym sukcesem i zdolnością udzielenia odpowiedzi na pytania, które zapobiegały wielu globalnym czy kontynentalnym katastrofom i też oszczędzały życie wielu tysięcy ludzi. Między innymi o tym badaniu, ale też ogólnie o zjawisku eteru lub też pola informacji świetnie pisze w swojej książce Boska Matryca Greg Braden. Dlatego jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić ten temat, to odsyłam cię do tej lektury. Jeśli jednak wciąż jesteśmy sceptykami i ciężko jest nam uwierzyć w to istnienie pola informacji, to przecież wystarczy, że przytoczymy przykład z własnego życia, kiedy pomyśleliśmy o kimś, a chwilę później albo kilka dni później ta osoba do nas zadzwoniła czy napisała. Myślę też, że większość mam może zgodnie stwierdzić, że czują nierozerwalne połączenie ze swoimi dziećmi. I gdy u tych coś się dzieje, no to od razu pojawia się impuls do tego, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Tylko teraz pytanie brzmi, jaka nauka płynie dla nas z tego większego obrazu, czyli samego faktu istnienia eterycznej płaszczyzny naszego wszechświata? I skoro ma ona niewidzialną dla ludzkiego oka formę, to czy możemy je w jakiś sposób obserwować i uczyć się z niej i czytać dla siebie różne przekazy? Oczywiście, że tak, ale do tego jest niezbędna praktyka i trening. Trening oparty o intencje serca, uwalnianie się od więzów i programów ego, czyli naszego małego umysłu, oraz obserwowanie energii. I to nie jest dar, to obserwowanie energii, zachowany tylko dla wybranych. Każdy z nas posiada wbudowaną zdolność obserwowania energii, tylko nie każdy z nas będzie miał otwartość na korzystanie z niej. Czy otwartość też do tego, żeby puścić przywiązanie i mechanizmy warunkowanego przez lata umysłu. Dlatego jeśli chcesz tę zdolność w sobie rozwijać, to poza tym, o czym dzisiaj mówiłam przy okazji tego pierwszego i drugiego klucza, o czuciu swoich myśli, czuciu swoich emocji, a także o integralności emocji, myśli, słów i działań, to jednym z kolejnych, nazwijmy to, takich kroków jest intencjonalne otwarcie się na to, żeby czuć i widzieć to, co jest dostępne ponad pięcioma zmysłami. Czyli dostępne dla naszych intuicyjnych zmysłów, jasnoczucia, jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnorozumienia, ale jednocześnie decydując się na to otwarcie, na ten dar, uwzględnij proszę fakt, że możesz zacząć widzieć i czuć dla siebie różne niewygodne i nieprzyjemne rzeczy. Bo one są przecież nieodłączną częścią ducha. I jeśli chcemy przywracać ruch do życia w przeróżnych aspektach i przestrzeniach, w których panuje chaos i mrok, no to musimy mieć odwagę zejść do tego mroku i się po nim rozejrzeć. Przyjmując to, co sami w tym mroku stworzyliśmy czy porzuciliśmy. Jak widzisz, uświadomienie sobie tego dużego obrazu, połączenia niewidzialnej nici wibracji ze wszystkim, co jest, czy też pola informacji, przypomina nam, że jesteśmy częścią nierozerwalnej całości, częścią właśnie wszystkiego, co jest częścią ducha. Duch zawiera się w nas i nasz duch zawiera się w tym, co tworzymy. A tworzymy, lub też inaczej mówiąc, manifestujemy przez nasze wibracje i ich jakość. Bo tak jak mówiłam wcześniej, ruch energii manifestuje się w formie fizycznej. Energia transformuje się w materię i odwrotnie. Jak więc w praktyce obserwować energię oraz jak manifestować ją do formy fizycznej, tak żeby to, co kreujemy, służyło nam i wspierało życie? Zacznijmy od tego, co już się pojawiło, czyli nauki praktyki obserwowania energii. Co to znaczy obserwować energię? Jak najprościej możemy to zrobić? Cóż, zaczynając od obserwowania swoich emocji obserwowania swoich myśli, obserwowania swoich działań czy też reakcji, bez osądzania ich. Czyli w skrócie mówiąc, przez wejście w rolę uważnego, nieoceniającego samego siebie obserwatora. Lub też inaczej, przez obserwowanie siebie w ruchu i w tym, jakiej jakości jest ten ruch. No bo co robi obserwator w pomieszczeniu pełnym innych ludzi? Po prostu jest. Nic nie mówi, zazwyczaj nie wykonuje żadnych zbędnych ruchów, tylko uważnie patrzy. Patrzy na każdy gest, mimikę twarzy, wsłuchuje się w wypowiadane słowa, patrzy, co czuje z zewnątrz, ale też co czuje w sobie w kontekście tego, co jest na zewnątrz. Dokładnie takim obserwatorem chcesz się stać w kontekście przebiegających przez twoje istnienie myśli, emocji i późniejszych reakcji czy sposobów działania. Z tym wyjątkiem, że nie chcesz pochopnie oceniać tego, co czujesz, co widzisz czy co robisz. Nie chcesz projektować na samą i samego siebie więcej ograniczających programów. A najzwyczajniej w świecie chcesz po prostu dla siebie być, pozwalając, żeby to połączenie z czymś większym przemawiało przez ciebie, zwłaszcza w tych momentach, w których widzisz, jak w twoim ciele i umyśle narastają trudniejsze odczucia czy myśli, ucząc się robić im przestrzeń na zaistnienie, na wsłuchanie się w nie i świadome ich transformowanie, bez udziału ego, bez przeszkadzania temu wszystkiemu i prób naprawiania tych odczuć, po prostu je obserwując. Jak potem, kiedy dajesz im zaistnieć, zobaczysz, jak same się wypalają i zmieniają swoją formę z niższej do wyższej, tej bliższej ducha. Jeśli chcesz nauczyć się obserwować swoje emocje, swoje myśli czy swoje działania i jakość ich ruchu, czy też jakość ich częstotliwości, no to potrzebujesz zrobić dokładną odwrotność tego, do czego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni. Teraz co mam tutaj na myśli? Zobacz, w świecie materii to, co jest szybsze, wydaje się mieć wyższą częstotliwość. Jak coś jest szybkie, energetyczne, mówimy o tym, że ma dużo energii, że ma powera. Tylko że w świecie ducha jest odwrotnie. Jeśli chcesz coś wyklarować dla siebie, zobaczyć wyraźniej, czy uzmysłowić sobie z szerszej perspektywy, no to musisz przystanąć, spowolnić, zrelaksować ciało. I to jest dokładnie odwrotność tego, do czego jesteśmy przyzwyczajani, czyli do ciągłego biegu, do szukania kolejnych bodźców stymulujących czy podwyższających poziom adrenaliny czy dopaminy, no i zagłuszających naszą zdolność czucia swoich myśli i czucia swoich emocji. Tymczasem jeśli chcesz podnieść swoje wibracje umysłu, ciała i ducha, no to musisz dosłownie zwolnić, odrzucić wszelkie rozpraszacze, bo wysoko wibracyjne stany osiąga się przez obniżenie aktywności, bezruch i zdolność też ustania w niewygodzie, która pojawia się wraz z tym bezruchem i niepewnością, co dalej, co odkryjemy i kim się staniemy. Za przykład weźmy sobie chociażby miłość do dziecka czy zakochanie w drugim człowieku. Kiedy jesteś w tych stanach świadomości, możesz godzinami gapić się na to, jak to drugie życie obok ciebie zasypia czy się budzi. Sam i sama, będąc jednocześnie w bezruchu i spowalniając oddech, prawda? Tymczasem błąd, jaki popełnia wiele osób, to próby przyspieszenia, nadmiernego nakładania na siebie obowiązków czy rozmyślenia i analizowania, co zrobić, żeby przyciągnąć do siebie miłość, zdrowie, pieniądze, nowy samochód, piękny dom itd. Wibracje rzeczy są bardzo gęste i znacznie niższe niż twoje własne wibracje. Dlatego nie ma sensu skupiać się na przyciąganiu sobie rzeczy. Nie chcesz tego robić. Zamiast tego skup się na obserwowaniu i decydowaniu, w jakie doświadczenia chcesz inwestować i angażować swoje skupienie. Jakie odczucia i myśli mają ci towarzyszyć częściej, bo w ten sposób właśnie przyciągasz doświadczenia, przy okazji których ładne rzeczy są tym miłym dodatkiem, ale jednocześnie też nie są koniecznością, żeby nosić w sobie poczucie spełnienia. To właśnie chcemy praktykować i trenować dla siebie. Obserwowanie ruchu energii, czyli emocji, myśli i działań własnych bez ich oceniania, bo dzięki tej praktyce robimy miejsce na to, żeby przepływała przez nas wyższa mądrość. To ona zacznie przez nas przemawiać, albo też, jak my to lubimy nazywać, zacznie przeżywać się przez nas i kierować do innych niż dotąd wyborów w różnych życiowych perypetiach. I dzięki temu właśnie zamiast wcześniejszego wkurzania się na siebie, kiedy robisz coś nie tak, jak na przykład zaplanowałeś, to teraz po prostu uznasz, że miałeś prawo do błędu. I nie będziesz też podsycać w sobie tej częstotliwości, która osłabiała twoje ciało, umysł i ducha. Albo zamiast wcześniejszego brnięcia ego w kłótnie, udowadnianie, kto ma rację, na przykład w twojej bliskiej relacji, teraz pozwolisz sobie zaobserwować, o co tak naprawdę walczy ego każdego z was. I zamiast być przeciwko sobie, zaczniecie działać w kierunku uzupełniania braku, który się pojawił w umyśle, emocjach czy fizycznie przy okazji jakiejś sytuacji. Zrozumiesz, że kłótnia nigdy nie jest o jakąś sprawę, tylko w związku z tym, że któreś z was poczuło, że czegoś energetycznie nie dostało albo że zostało coś niby odebrane. Zamiast tonięcia w historiach z przeszłości i poczuciu osamotnienia w związku z potrzebą bycia w relacji, obserwując swoje emocje i myśli, masz szansę wybrać otwieranie się na przyciąganie odpowiedniej osoby. Nie tej, która ma ci coś uzupełnić, tylko odbijać ci twoją pełnię, którą już jesteś. Lub też zamiast wcześniejszego wchodzenia w lęk i strach o swoje zdrowie, kiedy pojawia się jakaś dolegliwość czy diagnoza, będziesz obserwować ten lęk. Pozwolisz mu bez zasilania go energetycznie czy próby zmieniania w bardziej pozytywne myślenie wypalić się. Odczujesz lęk i dasz sobie szansę dostrzec, że dolegliwości czy choroba to może być tak naprawdę proces zdrowienia i rozwiązywania się jakiegoś wcześniej istniejącego konfliktu. Albo możesz dostrzec, jaki konflikt się jeszcze rozgrywa i posłuchać siebie na tyle, żeby zaprzestać zasilać go i rzeczywiście doprowadzić do uzdrowienia. Za sprawą naszych mentalnych zdolności transmutacji energii możemy nie tylko świadomie zmieniać swoje stany z niższych do wyższych częstotliwości, ale też możemy dostrajać się do częstotliwości tego, czego dla siebie pragniemy. I dzięki temu, jak już wiemy, sprawa przyciągania czy zgodności, przywoływać to do życia. Jeśli chcesz zrozumieć wszechświat, zacznij myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Napisał kiedyś Nikola Tesla. Kiedy w swoich wizjach i planach i założeniach skupimy swoją uwagę na tych negatywnych scenariuszach i wiemy jednocześnie, że myśl jako wszystko we wszechświecie jest energią w ruchu, nie powinniśmy się dziwić temu, że jedna negatywna myśl pociągnie za sobą kolejną. To właśnie dlatego tak ciężko jest nam czasem przeskoczyć z budowania tych przytłaczających wizji z zalewającym nas jednocześnie lękiem czy ciągłym napięciem w ciele. I w ten sposób, zgodnie ze swoim stanem świadomości, niestety wiele osób tkwi latami w przeświadczeniu, że życie im się przydarza, że jest trudne, że świat jest zły, że muszą walczyć o rację czy swoje miejsce, czy inne dziwne rzeczy, o które ma tendencję walczyć ego. Tymczasem wystarczyłoby zrobić dla siebie jedną rzecz. Kiedy jesteśmy w tym natłoku negatywnych myśli i nieprzyjemnych odczuć, wyjść z pozycji ofiary do roli uważnego obserwatora energii. Tego, który przygląda się wędrówkom swojego umysłu i temu, do czego ten umysł ma tendencję. Do uciekania w co? Do zaczepiania się wokół czego? Do brnięcia w jakie mechanizmy? I tym sposobem, zamiast wzmagania tych nieprzyjemnych odczuć, robi się w twoim ciele i na sercu przestrzeń na inne odczucia, inne emocje, inne myśli. Naturalnie w ten sposób już przez samo praktykowanie obserwowania energii w sobie podnosisz swoje wibracje. Nic tak naprawdę więcej nie musisz robić. Zdajesz sobie wtedy sprawę z tego, że masz wybór. Wybór oparty o to, czy angażujesz dalej swoją uwagę w jakąś myśl, i wypierasz odczucia, czy wręcz przeciwnie. Czy odbierasz moc danej myśli i dajesz odczuciom przestrzeń na zaistnienie i naturalną transmutację? Alchemiczny proces przemieniania wibracji z niższej do wyższej. Stajesz się też dzięki tej praktyce obserwowania energii bardziej świadomy i świadoma tego, kiedy oceniasz siebie, innych, kiedy krytykujesz, kiedy tworzysz wizję katastrof, kiedy masz negatywne przekonania. Po prostu zaczynasz dostrzegać, w jakich momentach dokładnie takie mechanizmy wyskakują i się włączają, a tym samym zyskujesz też dzięki temu na nowo sprawczość i moc nad nimi. Ale też dzieje się to, o czym mówiłam wcześniej. Doprowadzasz intencjonalnie do spowolnienia swojego fizycznego czy też mentalnego ruchu, więc ta wcześniejsza energetyczna gęstość się rozrzedza i robi się więcej miejsca na światło, czyli na mądrość, i na serce, czyli na miłość. I tym samym właśnie jesteś bliżej ducha. Tego, który pozwala wszystkiemu być i obserwuje oraz się doświadcza w swoich różnych przejawach z miłością i bezwysiłkowo. Dlaczego potrzebujemy do tego nieustannej praktyki i treningu? Z uwagi na fakt, że każdy z nas ma swoją unikalną częstotliwość, zależną od tego, jakie mamy w sobie i w swojej codzienności nawyki myślowe, przeważające emocje i najczęstsze sposoby działania oraz reakcje w zakresie różnych sfer życia. Więc jeśli dotąd przez 30, 40, 50 lat i więcej miałaś i miałeś tendencję do myślenia na przykład, że żeby mieć pieniądze, trzeba ciężko pracować, albo że pieniądze są złe, albo że to jest wstyd mieć dużo pieniędzy, to za sprawą kilku medytacji, czy afirmowania, czy paru wizualizacji nie sprawisz, że zaczną ci one spadać z nieba. Do tego potrzebujesz budzić w sobie częstotliwość obfitości i dosłownie stać się obfitością, żeby naturalnie dobrostan mógł przejawiać się przez twoje doświadczanie życia. I to jeszcze mógł przejawiać się w zdrowy sposób, czyli taki, która właśnie wspiera najwyższą intencję ducha, a mianowicie ruch do życia. Dlatego nie wystarczy tylko próbować pozytywnie myśleć, bo takie działania będą albo powodowały w tobie jeszcze więcej frustracji, oporu, zwątpienia, albo spowodują, że owszem, będziesz sobie na chwilę podnosić wibracje. Będziesz to robić zrywami i coś tam może sobie nawet materialnego przyciągniesz, ale tak samo szybko będziesz wracać do tej swojej bazowej częstotliwości, poza którą ciężko ci będzie wyjść, dopóki nie poświęcisz naprawdę większej uwagi i świadomej pracy nad tym, żeby tę ogólną swoją wibrację podnieść. A można to zrobić właśnie przez praktykę obserwowania energii w sobie. Znacznie więcej o tym, jak pracować z odbudowaniem energetycznej relacji z pieniądzem, tak żeby przyciągać sobie obfitość wielowymiarową, mówimy w 22 lekcjach o energii pieniądza. Więc jeśli jeszcze nie masz do tego procesu dostępu, to koniecznie sprawdź szczegóły poniżej, dlatego że w tych lekcjach nauczysz się krok po kroku, co to znaczy, że w pieniądzach nigdy nie chodzi o pieniądze i jak to jest kreować z przestrzeni serca, tak żeby pieniądze były rzeczywiście skutkiem ubocznym twojej zdrowej relacji ze sobą i z tym, w co wierzysz na temat siebie, świata i ludzi. No dobrze, prawo wibracji to, jak widzisz, spory temat. Nie mogłam pozwolić go sobie omówić pokrótce, bo zawsze lubimy zwracać uwagę na wielowymiarowość różnych duchowych aspektów i ich praktycznego zastosowania. Przede wszystkim też, żeby rzeczywiście pomagać ci pojmować rzeczywistość w kontekście wibracji, energii czy częstotliwości. Gdybym miała podsumować w dosłownie kilku zdaniach nasz trzeci klucz, nic nie spoczywa, wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje, to powiedziałabym to samo, co przekazuje nam trzech wtajemniczonych, a mianowicie dzięki zdolności obserwowania wibracji posiądziesz berło prawdziwej mocy. Będziesz dzięki temu mieć w swoich rękach zdolność modulowania rzeczywistości własnej, ale nie tylko, bo także rzeczywistości innych. A to jest naprawdę potężna moc i warto używać jej z rozwagą, tak żeby wspierać najwyższą intencję ducha, czyli ruch do życia. Podziel się proszę w komentarzach, co najważniejszego wyciągasz dla siebie i czy rzeczywiście to spojrzenie na prawo wibracji daje ci więcej wglądów, niż miałaś i miałeś dotychczas. Dziękuję za dziś i z radością zapraszam do kolejnego odcinka, w którym omówię prawo biegunowości oraz prawo rytmu.